z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Pan z tobą. Takimi słowami to podstawowe proroctwo, które anioł wypowiada do Maryi, się kończy. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z tobą. Można powiedzieć, kolejne sformułowanie, do którego żeśmy się przyzwyczaili, do którego nawykliśmy. W czasie tej mszy świętej już dwukrotnie zostało do nas w ten sposób wypowiedziane: Pan z wami. Na początku Eucharystii i teraz przed Ewangelią. Pan z wami. I jeszcze co najmniej dwa razy będzie wypowiedziane: Pan z wami. Jak często w Słowie Bożym, w Biblii, kiedy przychodzą posłańcy, kiedy przychodzi prorok, zaczyna właśnie od tego sformułowania: Pan z tobą. To sformułowanie zawsze jest obecne wtedy, kiedy Bóg albo zawiera ze swoim ludem przymierze, albo udziela powołania, powołuje do czegoś człowieka. Wtedy zawsze mówi: będę z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Zobaczcie, tak to mówię, jest utarte już powiedzenie, ale ile jest w tym dyspozycyjności Pana Boga. Zobaczcie, że to sformułowanie nie brzmi jak: pójdziesz tam, gdzie chcę, to będę z tobą. Będę z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Ciekawe, że Bóg sam siebie zobowiązuje w ramach przymierza do pójścia za człowiekiem, dokądkolwiek on pójdzie. Ale najpierw Bóg tak się zwraca do Maryi. I te słowa są na tyle skuteczne, na tyle to proroctwo jest prawdziwe, że w niej właśnie jest zawarta Boża obecność. Bóg wtedy jej powiedział: będę z tobą. Boże wezwanie i Boże obietnice są nieodwołalne. A zatem nie tylko wtedy, podczas swojego życia, nie tylko w zwiastowaniu, ale przez całe życie i po nim, w czasie tego życia w niebie, kiedy on tu Na ziemi czcimy w Kościele jako Matkę Kościoła. Bóg jest z nią. Proroctwo nadal jest aktualne. Pan jest z Tobą. Pan jest z Maryją. Nazywamy ją w Kościele Arką Przymierza. W litanii, kiedy w maju śpiewamy Arko Przymierza. I ta Arka Przymierza to jest właśnie miejsce obecności Boga. Pamiętamy ze Starego Testamentu, czym była Arka. Arka była najświętszym miejscem w świątyni jerozolimskiej. Jak mówiła tradycja żydowska, Bóg w niebie siedział na tronie, a pod nóżkiem Jego stóp był przybytek, a konkretnie to miejsce, w którym była Arka. A w tej Arce najświętsze dla Żydów przedmioty. Kamienne tablice z wypisanym dekalogiem i ta laska Mojżesza, którą uderzył o skałę, z której wypłynęła woda. Maryja jest Arką, bo przechowuje w sobie to, co jest najcenniejsze w Bogu. Przechowuje w sobie Boże życie. Ona jest jak prawdziwa matka, dawczynią życia, tylko tego życia Bożego. Zobaczcie, że ona jedyna doświadczyła zesłania Ducha Świętego i skutków fizycznych tego zesłania. Bo my, kiedy doświadczamy w sakramentach dotknięcia Ducha Świętego, kiedy doświadczamy chrztu w Duchu Świętym, wtedy doświadczamy skutków duchowych. Nawracamy się, zmieniamy czasami nasz punkt widzenia, przestajemy może trochę kręcić się wokół samych siebie, a zaczynamy widzieć coraz bardziej drugiego człowieka. Maryja doświadczyła jako jedyna spośród ludzi fizycznych skutków zesłania Ducha Świętego. Tym fizycznym skutkiem było poczęcie w swój łonie Syna Bożego i urodzenie Go. Jezus był fizycznym skutkiem przyjęcia przez nią Ducha Świętego. A więc Duch Święty w sposób niezwykle intensywny przeszedł nie tylko przez jej ciało, nie tylko przez jej duszę, ale także przez jej ciało. Można powiedzieć, że ona, nawet nie można, tylko należy powiedzieć, że ona jest tą, która przechowuje w sobie Bożą obecność. Jak sobie popatrzymy, porównamy. Jest taka scena w Starym Testamencie, kiedy Dawid sprowadza do Jerozolimy Arkę i wtedy Arka zatrzymuje się w domu Obed-Edoma z Gad i tam Dawid mówi: skądże mi to, jak to, że Arka ma się zatrzymać w domu? Przypominacie sobie, co mówi Elżbieta do Maryi w dniu nawiedzenia? Bardzo podobne słowa. Skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? I żeby tego podobieństwa nie za mało, to u Obed-Edoma także Arka zatrzymuje się 3 miesiące. Tak samo jak Maryja zatrzymała się u Elżbiety. 3 miesiące. Arka Pańska jest miejscem schronienia. Miejscem schronienia dla człowieka, ale jak się okazuje, także miejscem schronienia dla samego Boga. Zobaczcie, Syn Boży, przedwieczne Słowo Ojca, znajduje swoje schronienie w zwykłej kobiecie, w matce, w dziewczynie z Nazaretu. Z niej przez te 9 miesięcy czerpie wszystko, co jest potrzebne do życia, do wzrostu, do dojrzewania. Przychodzi na świat i w niej znajduje swoją opiekunkę, matkę, wychowawczynię, tą, która go chroni przez 30 lat jego życia. I wreszcie później znajduje w niej duchowo schronienie, kiedy cały czas za nim idzie, kiedy cały czas krok za krokiem mu towarzyszy. W Maryi znalazł schronienie Syn Boży. W Maryi może znaleźć schronienie każdy z nas. Ona do dzisiaj jest znakiem obecności. Moglibyśmy ani razu nie mówić na liturgii Pan z wami, bo jej wizerunek, jej ikona, jej obecność jest takim proroctwem do każdego z nas. Pan jest z tobą właśnie przez nią, właśnie w niej. Ona jako matka jest wyciągniętą dłonią Boga. Bóg obecny tutaj w świecie, w swoim stworzeniu, w Kościele, przez Matkę, przez Maryję. Ale żeby była jasność, ta obietnica Bożej obecności nie jest obietnicą zlikwidowania wszelkich trudności. Kiedy przypatrzymy się przynajmniej trzem postaciom z Biblii, Mojżeszowi, Gedeonowi, Jeremiaszowi, to zobaczymy, że oni stają przed Bogiem i smucą się, drżą, w jaki sposób spełnimy swoje powołanie. Mojżesz mówi, w jaki sposób ja wyprowadzę naród z Egiptu. Gedeon mówi, co ja zrobię, żeby pokonać 10-krotnie liczniejszego przeciwnika. Jeremiasz mówi, jakim językiem będę przemawiał, ja nie umiem mówić. I Bóg nie mówi ani do Mojżesza, ani do Gedeona, ani do Jeremiasza, słuchaj, nie przejmuj się, to taka mała sprawa. Nie, bo to nie jest mała sprawa. Bóg nie mówi do niego, nie przejmuj się, nic ci nie grozi. To nieprawda. Grozi ci, bardzo wiele ci grozi. I Bóg nie mówi, o, dam ci jakieś supermoce. Będziesz potrafił na jedno pstryknięcie palców pokonać swoich przeciwników. Nie, tak nie jest. Ale jedyne, co Bóg mówi, to mówi, ja będę obecny przy tobie. Ja będę z tobą, kiedy będziesz wyprowadzał naród z Egiptu, kiedy będziesz z wojskiem wyruszał przeciwko przeciwnikom, Madianitom. Będę z tobą, kiedy będziesz przemawiał. Cóż to jest za obecność? My tej obecności nie rozumiemy, bo Bóg nie jest obecny tak jak my. Nasza obecność niestety jest połowiczna. My jesteśmy obecni, a czasami nieprzytomni. Jesteśmy obecni, a nie do końca słyszymy. Jesteśmy obecni, a nie do końca czujemy. Jesteśmy z kimś tak na pół gwizdka czasami. Już pomijam to, że po prostu czasem nam się drzemnie w czasie nudnego kazania. Ale w życiu jesteśmy tylko w połowie. Bóg, ten, który jest, tak jak się przedstawił Mojżeszowi, jestem, który jestem, jest obecny tak intensywnie, że gdyby przestał być obecny, przestalibyśmy istnieć wszyscy. Gdyby przestał być świadomie obecny, bo to nie jest obecność taka siedząca na fotelu i paląca sobie fajkę, popijająca sobie kieliszek koniaku. Bóg nie jest w ten sposób obecny. Bóg jest obecny, to znaczy w każdy szczegół tego świata zaangażowany w 100%. Jego obecność podtrzymuje świat w istnieniu. Ciebie podtrzymuje, że ty w ogóle oddychasz, że w ogóle możesz myśleć o tym, żeby się zmienić, żeby się nawrócić, żeby pomyśleć o świętach. To wszystko jest łaska, którą otrzymujesz przez obecnego Boga. Boga, który nie jest obecny tak jak ty. Bóg, który jest obecny w tak intensywny sposób, że podtrzymuje wszystko w istnieniu. Jego obecność stwarza, czyni wszystko nowe. Bóg nigdy nie jest obecny w taki sposób, żeby to nie miało żadnego skutku, żadnego śladu. Nie bój się. Jestem z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Nawet jeśli zbłądzisz, nawet jeśli upadniesz, nawet jeśli zwątpisz, jestem obecny. I najbardziej wyrazisty znak obecności Boga mamy tutaj nad tabernakulum, w głównym ołtarzu. To jest znak obecnego Boga. Ta obecność jest inna, bo my byśmy chcieli obecności, która po prostu kieruje naszym życiem tam, gdzie no oczywiście mamy problemy, bo tam, gdzie problemów nie mamy, to Bożego kierownictwa nie potrzebujemy. Tak długo, jak nam się udaje, jak nie ma żadnych problemów, jak nie dajemy sobie radę sami, to Boże prowadzenie nam nie jest potrzebne. Dopiero wtedy, kiedy się wszystko wali, kiedy tak naprawdę na własne życzenie, bez obecności Boga w naszym życiu, bo żeśmy ją odrzucili, wtedy wszystko zaczyna się kruszyć, wszystko się łamie, wtedy wzywamy ratunku. Boża obecność to jest obecność w tym, co przeżywasz. Kiedy się rodzisz, Bóg jest obecny, ale nie obok i patrzy. Tylko Jego obecność polega na tym, że On rodzi się tak jak ty, razem z tobą. Kiedy idziesz przez życie i dojrzewasz, On dojrzewa tak jak ty. Kiedy cierpisz i chorujesz, On cierpi i choruje tak jak ty. Nie jest obecny obserwując, szpiegując czy chodząc za tobą. Jest obecny przez to, że przeżywa dokładnie to samo co ty. Gdy umierasz, On nie patrzy, tylko umiera razem z tobą. Na tym polega Jego obecność. To nie jest obecność, która usuwa trudności. To nie jest obecność, która daje supermoce. To nie jest obecność, dzięki której możesz wyjąć zieloną kartę i powiedzieć: przechodzę przez życie nietknięty. Bóg jest obecny w twoim życiu przez to, że przeżywa to życie razem z tobą dokładnie tak samo jak ty, uczestnicząc we wszystkich dziedzinach twojego życia. Na tym polega Jego obecność. Nawet jeśli zbłądzisz, nawet jeśli zwątpisz, gdzieś to zwątpienie nawet, gdzieś nawet to zbłądzenie jest obecne w Jezusie. Gdy się przyjrzymy chociażby scenie Jego śmierci na krzyżu, kiedy woła te słowa: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Wiemy, że są początkiem psalmu, który się zupełnie inaczej kończy. Ale jednak te słowa padają. Jezus, który siedzi w ogrodzie oliwnym i mówi: Ojcze, odsuń ode mnie ten kielich. Wiemy, jak się ta scena kończy, ale te słowa padają. A więc i w moim zwątpieniu, i w moim zbłądzeniu Bóg jest obecny. Nie tylko przez obserwowanie tej sytuacji, ale przez to, że sam dokładnie to samo przeżył. I ostatnia myśl. Obecność Boga, tak jak powiedziałem na początku, jest związana z powołaniem. Powołanie to nie jest rzeczywistość, którą dostajesz od Boga gotową. Tak się niektórym wydaje, niektórzy mnie na przykład pytają, jak to się stało, że Ojciec odkrył powołanie. Ja nie odkryłem powołania. Ja odkrywam powołanie. I gwarantuję wam, że gdybym 20 lat temu wiedział, co mnie czeka przez 20 lat, to pewnie bym do zakonu nie wstąpił. Dzięki Bogu nie wiedziałem. Dziękuję Bogu za to, że wtedy tego nie wiedziałem. Bo dzisiaj odkrywam każdego dnia na nowo, do czego Bóg mnie powołuje. Jaki plan przede mną stawia. I to nie jest koniec. I mam nadzieję, że nigdy to nie będzie koniec. Bo jeśli już to będzie koniec, to tak jak mówiła moja babcia, trzeba sobie pod domem wykopać dołek, położyć się i czekać na śmierć. Jeśli już wszystko wiesz, jeśli już w życiu wszystko zrobiłeś, no to tylko to ci zostaje. Dołek, położyć się. Może jeszcze lekko przysypać, żeby inni nie mieli później problemów. Bóg nieustannie mówi do ciebie. Jesteś nieustannie w drodze. Arka Przymierza, która była w świątyni, to była skrzynia, na której były takie pierścienie. W te pierścienie wkładało się drążki i na tych drążkach przenosiło się arkę z miejsca na miejsce, dopóki naród wybrany był w drodze. Ale kiedy osiedli w Jerozolimie, wybudowali świątynię, można by było powiedzieć: wyjmijcie drążki, już nigdzie nie trzeba iść. Tymczasem do końca w świątyni stała arka z drążkami, po to, żeby arcykapłan za każdym razem, kiedy wchodził do świątyni, popatrzył i przypomniał sobie: mamy być nieustannie w drodze. Jesteś gotowy do drogi? Czy jesteś spakowany? Czy po prostu jesteś maruderem? Już żeś się zatrzymał, już siedzisz i czekasz. Na co czekasz? Dziwisz się, że Bóg jest daleko od ciebie? Dziwisz się, że Go nie czujesz, jeśli On idzie przed tobą, do przodu, a ty żeś został w jednym miejscu? Dziwisz się, że nie odczuwasz Jego obecności? Goni Go! Na co czekasz? Wstań i goni Go! Jeżeli nie zaczniesz iść za Nim, jeżeli nie zaczniesz Go szukać, jeżeli już zapomnisz, że jesteś w drodze, to proroctwo Pan jest z tobą rzeczywiście stanie się odległe od ciebie. Ale kiedy idziesz, kiedy pytasz Boga, dokąd iść, wtedy odczuwasz Jego obecność, bo ja będę z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Nie dokąd, gdziekolwiek usiądziesz. Dokądkolwiek pójdziesz. A więc Maryja jest tą, która towarzyszy nam w dojrzewaniu, która towarzyszy nam w nawracaniu się, w tym nowym życiu. I to życie jest ciągle nowe, naprawdę nowe. Nie tak jak pasta z reklam, nie tak jak mydło czy szampon. Ciągle nowe, chociaż wiemy, że to samo. Nowa szczoteczka, chociaż wiemy, że ta sama, ale nowa. Życie Boże jest ciągle nowe. I to, co Bóg chce dać ci dzisiaj, naprawdę jest zupełnie inne niż to, co chciał dać ci wczoraj. Czy uwierzysz w to proroctwo? Pan jest z tobą. Na zakończenie naszych rekolekcji chciałbym wam przeczytać, już jeden tutaj czytałem, ale tym razem mój ulubiony wiersz Brandstettera, zatytułowany Pieśni Madonny. Sławię człowieka, który jest dziełem mojego Pana. Mój Pan go uczynił z materii i energii na granicy wody i ziemi i dał mu twarz wieczności. To jest o nas mowa. Jego mózg uczynił stolicą mądrości. Jego zmysłom dał intuicję aniołów. Wyobraźni widzenie niebiosów. Ciał piękno cedrów libańskich. Uderzam palcami w siedmiostrunną lutnię i śpiewam chwałę dzieła Pańskiego, albowiem jest dobre. Więc dlaczego smucisz się i szukasz sensu swojego istnienia na mieliznach nieładu i zwątpień i ukamienowanych wartości? Dlaczego lękasz się życia i śmierci, wieczności i przemijania i cienia własnej dłoni? Nie trwóż się. Nie jesteś osią kosmosu, który przemija, ani osią życia, które się wypala, ani osią swojego domu, złota, spichlerzy, które są marnością nad marnościami. Jesteś osią Boga. Mój Pan krąży dokoła ciebie jak rój pszczeli dokoła ula, jak ptak dokoła gniazda, jak ziemia dokoła osi. Więc dlaczego smucisz się, duszo człowiecza, burzo krwawiąca? Mój Pan krąży dokoła ciebie jak rój pszczeli dokoła ula. Słyszysz to bzyczenie? To Bóg, który się kręci dookoła ciebie. Babcia mi mówiła: Norbuś, świat nie jest norbertocentryczny. Jestem jedynakiem, więc czasami mi się tak wydaje, że wszystko powinno się kręcić dookoła mnie. A tutaj nic się nie kręci, wręcz przeciwnie. Tymczasem Bóg kręci się dookoła mnie. Ja jestem z tobą. Dokądkolwiek pójdziesz, gdziekolwiek się znajdziesz, cokolwiek pomyślisz, jestem z tobą, jak ten rój pszczół dokoła ula.